Czy można być chrześcijaninem w połowie? Tak, no niektórym się wydaje, że można, tak, że niekoniecznie trzeba wierzyć w różne rzeczy, które Biblia mówi, czy Nowy Testament mówi o Panu Jezusie. Prawda? Wystarczy, że będziemy w coś tam wierzyć, czy wierzyć w Boga, prawda, i wtedy jesteśmy chrześcijanami. Niekoniecznie musimy wierzyć w Pana Jezusa, ale jak wierzymy w Boga, to... No to już chrześcijanami jesteśmy. No ale Żydzi w Boga też wierzą, no chrześcijanami nie są. Więc sama wiara w Boga nie wystarczy, żeby być chrześcijaninem. Czy można być chrześcijaninem, nie wierząc na przykład w zmartwychwstanie? To jest takie pytanie, które chciałbym zadać dzisiaj. Na podstawie tego i poszukać odpowiedzi na podstawie tego, co apostoł Paweł mówi w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, który wcześniej przeczytaliśmy. Bóg użył apostoła Pawła do tego, aby w Koryncie powstał chrześcijański kościół. Jak do tego doszło? Apostoł Paweł przybył do Koryntu i tam głosił ludziom, poganom i Żydom, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I Łukasz w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale opisuje te wydarzenia. I od Łukasza dowiadujemy się, że Paweł spędził w Koryncie około 1,5 roku, czyli dużo czasu. I że ten czas spędzony w Koryncie był czasem owocnym, tak? Wielu ludzi się nawróciło. Więc Paweł głosił Koryntianom dobrą nowinę, którą wielu z nich przyjęło, to znaczy uwierzyło tej dobrej nowinie i stało się chrześcijanami. I jako publiczny wyraz tej wiary zostali ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I w tym fragmencie, w tym 15 rozdziale, Paweł przypomina Koryntianom to, co im wtedy głosił, kiedy przybył do nich. Przypomina im tę dobrą nowinę, którą przyjęli i której uwierzyli. Co zatem jest tą dobrą nowiną, którą Paweł i inni apostołowie głosili? No, wersety od 3 do 8 nam to mówią. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że 3 dnia zmartwychwstał według pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem ponad 500 braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi. Na podstawie tego fragmentu, no co możemy powiedzieć na temat tej dobrej nowiny? Czym ona jest? Po pierwsze, dobra nowina jest taka, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem. Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, jest obiecanym przez Boga Zbawicielem grzeszników, zarówno Żydów, jak i pogan. I ten Chrystus umarł za nasze grzechy, został ukrzyżowany. A nasze grzechy są tym, co oddziela nas od Boga. Chrystus, umierając za nasze grzechy, pokazał, że jest naszym Zbawicielem, czyli tym, który nas ratuje od skutków naszego grzechu. Po drugie, dobra nowina o Jezusie Chrystusie to konkretne wydarzenia, które miały miejsce w konkretnym czasie i miejscu. I Paweł mówi o 3 takich wydarzeniach w życiu Chrystusa, które są kluczowe, żeby można było mówić o dobrej nowinie. Po pierwsze, te wydarzenia to śmierć Chrystusa, Jego pogrzeb oraz Jego zmartwychwstanie. Po trzecie, te wydarzenia są dobrą nowiną, ponieważ są one wypełnieniem tego, co zostało zapowiedziane w Starym Testamencie odnośnie Mesjasza. Paweł mówi, że Chrystus umarł według pism oraz że Jego pogrzeb i zmartwychwstanie też było według pism. To wszystko wcześniej było zapowiedziane przez proroków, dlatego Stary Testament jest, można powiedzieć, takim odciskiem palca Mesjasza, Chrystusa. Ten, kto pasuje do tego odcisku, jest Chrystusem. A kto do Niego nie pasuje, a wielu pretendowało, ten Chrystusem nie jest. Stary Testament daje nam narzędzie do zidentyfikowania, nie tylko nam, ale do zidentyfikowania Mesjasza. Stary Testament zawiera kilkaset proroctw dotyczących Mesjasza. A ponieważ Jezus wypełnia te proroctwa, czy pasuje do tego odcisku palca, to znaczy, że jest Chrystusem. To znaczy, że Jezus umarł za nasze grzechy, że został pogrzebany i zmartwychwstał. I zmartwychwstanie Chrystusa jest, można powiedzieć, tym najważniejszym i ostatecznym potwierdzeniem, że Jezus jest Chrystusem. Po czwarte, czym jest dobra nowina? Po czwarte, to dobra nowina mówi, czy też w szczególności mówi, że zmartwychwstanie Chrystusa jest potwierdzone, przecież zostało potwierdzone przez naocznych świadków zmartwychwstania. Że nie jest to wydarzenie, które się odbyło gdzieś poza ludźmi, gdzieś, gdzie nikt tego nie widział. No, znaczy w pewnym sensie no, nie ma, trzeba powiedzieć dosłownie, tak, że nie ma naocznych świadków zmartwychwstania. Szok może, tutaj czerwona lampka się zapala, tak, ale w grobie Jezusa nie było nikogo poza Jezusem, w związku z tym nikt nie widział, jak Jezus wstaje, jak Jezus rusza się, jak Jezus wstaje, w związku z tym takich naocznych świadków nie ma, ale to nie znaczy, że nie ma naocznych świadków zmartwychwstania, ponieważ są. Są ludzie, którzy widzieli Jezusa martwego. Są ludzie, którzy widzieli tego samego martwego Jezusa kilka dni później, już jako żywego. Niektórzy nawet mieli możliwość włożenia palca w otwory po gwoździach, prawda? Więc są świadkowie tych wydarzeń, ponieważ widzieli martwego Jezusa, a później go widzieli żywego, więc to są świadkowie jego zmartwychwstania, naoczni świadkowie. Nie wiedzą, jak to się stało, ale fakt pozostaje faktem, że on był martwy, a żyje. I oni to widzieli. I apostoł Paweł wymienia listę różnych osób i grup osób, które widziały zmartwychwstałego Jezusa. Niektórzy mówią, ci wszyscy, którzy widzieli Jezusa, no to mieli halucynacje. Oni coś tam widzieli, jakąś zjawę, no ale no, ci, co się znają na psychiatrii, na psychologii, mówią, że to jest niemożliwe, ponieważ halucynacji nie można przekazać innym. To znaczy, że każdy ma jakąś indywidualną, spersonalizowaną halucynację. Ja mogę mieć halucynację, widzieć coś w swojej halucynacji, ale ktoś inny będzie widział co innego. Nie sposób sprawić, żeby 500 osób miało taką samą halucynację. Tak? W związku z tym ta teoria, że ludzie mieli halucynację i coś tam widzieli, czy widzieli zmartwychwstałego, po prostu no, upada. Więc apostoł Paweł daje nam listę świadków zmartwychwstania Jezusa i mówi o tym, że ci ludzie, większość z nich jeszcze żyje. Czyli jeżeli ktoś by chciałby pójść i zweryfikować zmartwychwstanie Jezusa, to może porozmawiać ze świadkami, czy naocznymi świadkami. Zatem dobra nowina mówi nam o Jezusie Chrystusie, który umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał. W ten sposób Jezus wypełnił starotestamentowe proroctwa odnoszące się do Mesjasza. Wydarzenia te mają potwierdzenie w naocznych świadkach, których jest ponad 500. Więc dla Pawła, dla apostołów i dla adresatów tego listu były to bardzo dobrze potwierdzone wydarzenia. Zmartwychwstanie Jezusa było głoszone od samego początku chrześcijaństwa. Był to zasadniczy element dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Dlatego Paweł w 12 wersecie mówi swoim adresatom, że jest niedorzecznością. Tak? Skoro mamy świadków, jest to udokumentowane, to niedorzecznością jest, żeby głosić w Kościele, że zmartwychwstania nie ma. A niestety tacy ludzie pojawili się w kościele korynckim. Więc Paweł w wersetach od 12 do 19 i później kontynuuje od wersetach od 29 do 34. Więc Paweł w tych wersetach zastanawia się nad pytaniem, co jeśli Jezus nie zmartwychwstał? Tak? Co jeśli? Co jeśli Jezus nie zmartwychwstał? No i jaka jest odpowiedź Pawła? Przeczytajmy wersety od 13 do 19. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest wasza wiara. Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo poświadczyliśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli nie zmartwychwstają. Bo jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara. Nadal ciążą na was grzechy. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Więc dwukrotnie w tym fragmencie Paweł pisze, że jeśli nie ma zmartwychwstania, jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to wiara w Niego jest daremna. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to wiara w Niego nie ma sensu. Dlaczego nie ma sensu? Ponieważ jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to Paweł głosi kłamstwo. Wierzy w kłamstwo. Każdy, kto przyjmuje Jego świadectwo, przyjmuje kłamstwo. A po drugie, jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to ciążą nadal na nich grzechy, czyli najprościej mówiąc, Jezus nie był tym, za kogo się podawał. Jezus nie był Bożym Synem, który przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Więc jeśli wierzymy w to kłamstwo, jakim jest zmartwychwstanie Jezusa, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Wierzymy w coś, co w ogóle nie miało miejsca. Jakie to wtedy byłoby żałosne. I w drugiej części, od wersetu 29 do 34, Paweł wraca do co jeśli Jezus nie zmartwychwstał. Dodaje kolejne argumenty. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to po co przyjmować chrzest? Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to po co ryzykować swoje życie, żeby go głosić? A Paweł wiedział, co mówi. On doświadczył różnych przykrości, różnych prześladowań z powodu tego, że głosił Jezusa. I powołuje się na doświadczenie z Efezu, gdzie musiał stawić czoło dzikim bestiom. Cokolwiek to znaczy, być może adresaci rozumieli, czy wiedzieli, o czym Paweł mówi. W końcu Paweł dochodzi do istoty, do sedna tej logiki, co jeśli Jezus nie zmartwychwstał. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to mówi Paweł, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Więc generalnie możemy powiedzieć, że jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to chrześcijaństwo jest jednym wielkim kłamstwem. Bójdą na resorach, jak to się mówi, jedną wielką mistyfikacją. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to chrześcijaństwo nie ma najmniejszego sensu. To, co nam zostaje, to dzień dzisiejszy, to przyjemności dzisiejszego dnia. To, co nam zostaje, to cieszenie się chwilą. To można by powiedzieć carpe diem. Tak, korzystaj z dnia. Więc to nam pokazuje, że zmartwychwstanie jest tym elementem dobrej nowiny, który nadaje sens chrześcijaństwu. Jeśli zmartwychwstanie pada, pada całe chrześcijaństwo. Bez zmartwychwstania Jezusa nie ma chrześcijaństwa, nie ma mowy o chrześcijaństwie. Ono przestaje mieć jakikolwiek sens i znaczenie. Więc dochodzimy do, tak, już trzy części poruszyliśmy, więc kolejna część. W wersecie 20 Paweł zostawia na chwilę właśnie kwestię, co jeśli Jezus nie zmartwychwstał i odchodzi, to i porusza trochę inny temat, żeby potem znowu wrócić do tej kwestii, a co jeśli Jezus nie zmartwychwstał. I w tym wersecie, w 20, Paweł wyraża swoją pewność co do zmartwychwstania. W końcu on jest naocznym świadkiem. Tak, był przeciwnikiem, prześladowcą Kościoła, przeciwnikiem Chrystusa, a teraz jest tym, który go głosi. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał. I jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Więc zmartwychwstanie Jezusa jest punktem wyjścia dla Pawła do mówienia o rzeczach przyszłych. Na początku mówił o rzeczach przeszłych, tak, które zostało potwierdzone przez zmartwychwstanie. Teraz mówi o rzeczach przyszłych, które zmartwychwstanie początkuje. Jezus stał się zwiastunem zmartwychwstania, tych, którzy zasnęli. I Paweł w kolejnych wersetach, aż do 28, wyjaśnia, co ma przez to na myśli. Więc ja króciutko opowiem, o czym Paweł mówi w tych wersetach. Więc Paweł na moment wraca do Adama i jego grzechu. Paweł wraca do początków istnienia człowieka. Pismo mówi nam, że skutkiem grzechu Adama jest śmierć człowieka. I w tym kontekście Paweł mówi, że Chrystus jest przeciwieństwem Adama. W Adamie wszyscy umierają, natomiast w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. W Chrystusie wszyscy zostaną wzbudzeni z martwych. I wtedy to zbawienie będzie kompletne, całkowite. Dziś wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, czyli Jego uczniowie, ci, którzy do Niego należą, są zbawieni, doświadczają błogosławień zbawienia, ale jeszcze nie w pełni. Tak? Już, ale jeszcze nie teraz. Takie napięcie jest pomiędzy właśnie tym, że doświadczamy tych błogosławieństw już dzisiaj, jeśli wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jesteśmy Jego uczniami, ale pełnia zbawienia dopiero okaże się, kiedy otrzymamy nowe ciało, kiedy zmartwychwstaniemy, kiedy powstaniemy do życia wraz z Chrystusem przy Jego powtórnym przyjściu. A kiedy Jezus, w końcu kiedy Jezus powróci na ziemię, nastąpi koniec i Syn przekaże królowanie Bogu Ojcu. To tak w skrócie. Więc Paweł mówi o rzeczach przyszłych. W ten sposób pokazuje, że zmartwychwstanie jest takim miejscem łączącym przeszłość z przyszłością. Poprzez zmartwychwstanie Jezusa wiemy, że Jezus umarł za nasze grzechy, ale poprzez zmartwychwstanie Jezusa wiemy, że jeśli jesteśmy w Nim, my też powstaniemy do życia wiecznego. Z powodu zmartwychwstania Jezusa pewne jest to wszystko, co wcześniej miało miejsce. Pewne jest to wszystko, co Jezus mówił o sobie, pewne jest to, kim jest Jezus, ale poprzez zmartwychwstanie pewne jest też to, co jest zachowane dla wierzących w przyszłości. Pewne jest to, co jest obiecane na przyszły czas. To powoduje, że wierzący mogą mieć pewność swojego zbawienia właśnie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zatem jakie znaczenie ma zmartwychwstanie Jezusa dla chrześcijaństwa, czy też w chrześcijaństwie? No Paweł daje nam trzy odpowiedzi. Po pierwsze, zmartwychwstanie Jezusa od samego początku było zasadniczym elementem dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Kościół, chrześcijanie głosili śmierć Chrystusa, ale też i Jego zmartwychwstanie. Śmierć i zmartwychwstanie były głoszone ze sobą zawsze w parze. Idą ze sobą w parze i są ze sobą nierozłączne. Tak? Zmartwychwstanie było jednym z tych kluczowych elementów, które było ogłoszone. Po drugie, zmartwychwstanie nadaje sens chrześcijaństwu. Ono nadaje sens bycia chrześcijaninem. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to wiara w Niego nie ma żadnego sensu, jest daremna, a my jesteśmy ludźmi godnymi pożałowania. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to chrześcijaństwo jest po prostu kłamstwem. Dlatego zmartwychwstanie nadaje sens chrześcijaństwu. I po trzecie, zmartwychwstanie oprócz odniesienia do przeszłości otwiera przed nami przyszłość. Zmartwychwstanie Jezusa jest zapowiedzią przyszłego zmartwychwstania tych, którzy do Jezusa należą. Wtedy ich zbawienie będzie kompletne. Stanie się to w momencie powtórnego przyjścia Jezusa. Więc do jakich wniosków albo wniosku nas to prowadzi? No, wniosek jest taki, że zmartwychwstanie Jezusa ma kluczowe, fundamentalne znaczenie dla całego chrześcijaństwa. Jest ono jak filar, na którym stoi chrześcijaństwo. Jeśli ten filar padnie, to razem z nim automatycznie pada całe chrześcijaństwo. Dzięki Bogu, tak? Dzięki Bogu za to, że Chrystus zmartwychwstał. Dzięki Bogu za to, że ten filar jest tak mocny, ten filar zmartwychwstania, że 2000 lat ataków na chrześcijaństwo, na zmartwychwstanie w ogóle go nie osłabiły. Zmartwychwstanie Jezusa jest tak dobrze udokumentowane, że po prostu nie da się go obalić. Wszelkie są wyciągane różne hipotezy, różne teorie i fajnie, tak? Fajnie, tylko że nikt nie jest w stanie przedstawić dowodów. Tak? A żeby potwierdzić jakąś hipotezę, to trzeba jakieś dowody przedstawić. Dowody, które by pochodziły, powiedzmy, z pierwszego czy z drugiego wieku. Niestety nie ma. Są dowody na zmartwychwstanie Jezusa. Więc drugi wniosek. Bycie chrześcijaninem wymaga wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Wymaga. To jest konieczne. To jest punkt wyjścia. Zmartwychwstanie Jezusa prowadzi nas do krzyża. Ale też zmartwychwstanie Jezusa prowadzi nas do przyszłego zmartwychwstania. Wszystko, czego Jezus nauczał, opiera się o Jego zmartwychwstanie. Więc nie można być chrześcijaninem i nie wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa. Jest to po prostu niemożliwe. Jeśli ktoś uważa inaczej, ten jest zwodzicielem i kłamcą i nie rozumie Boga, jak mówi apostoł Paweł. Być chrześcijaninem, czy bycie chrześcijaninem wymaga wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Jeśli ktoś nie ma tej wiary w zmartwychwstanie Chrystusa, to niestety chrześcijaninem nie jest, ponieważ rozpada się wszystko, tak, odnośnie chrześcijaństwa. I kilka lat temu przeprowadzono badanie, które pokazało następujące fakty odnośnie Polaków. 95% Polaków zadeklarowało katolicyzm. 81% Polaków zadeklarowało, że wierzy w Boga. 48% Polaków zadeklarowało, że wierzy w śmierć Jezusa na krzyżu. A 47% zadeklarowało, że wierzy w zmartwychwstanie. Więc w świetle tego, co mówi nam apostoł Paweł o zmartwychwstaniu Jezusa, ilu mamy chrześcijan w naszym kraju? Nie wiemy. Na pewno mniej niż 47%. Tak? Na pewno mniej niż 47%. Dlaczego mniej? Ponieważ wielu Polaków deklaruje wiarę w zmartwychwstanie Jezusa, ale żyje tak, jakby to w ogóle się nie dokonało. Czyli żyje tak, jakby się w ogóle to nie wydarzyło. Intelektualnie oczywiście zgadzają się z nauką Kościoła. Jeżeli ktoś każe im podpisać wyznanie wiary, że Jezus zmartwychwstał, to oczywiście podpiszą, pewnie co niedziela albo co jakiś czas, kiedy są w kościele, to mówią apostolskie wyznanie wiary, prawda? Więc podpisują się pod wyznaniem wiary, że Jezus zmartwychwstał, ale jeśli spojrzy się na ich życie, no to widać inną regułę od tej, że Jezus żyje. Tą regułą jest jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, bawmy się, prawda? Czy korzystajmy z chwili. I nigdy tak naprawdę nie zastosowali się do tego podstawowego wezwania Pana Jezusa. Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Zatem deklaracja, że się w coś wierzy, wcale nie musi oznaczać faktycznej wiary. Dlatego mamy na pewno mniej niż 47% chrześcijan. Jeśli popatrzymy na różne przykłady ludzi, którzy uwierzyli, że Jezus zmartwychwstał, to zobaczymy, to co zobaczymy? Tak? No zobaczymy, że wiara w zmartwychwstanie Jezusa zmienia ludzi. Takim przykładem dobitnym jest apostoł Paweł. Czy Paweł, zanim stał się chrześcijaninem, kim był? Był bardzo gorliwym faryzeuszem, Żydem. Paweł wierzył w Boga, był bardzo gorliwy w swojej wierze. Był tak gorliwy, że prześladował Kościół, że prześladował Jezusa Chrystusa. Ale dopiero kiedy spotkał na swojej drodze Jezusa, zdał sobie sprawę z czego? No z tego, że był Bogu nieposłuszny, ponieważ walczył z Chrystusem, którego Bóg posłał. Walczył z Chrystusem, zamiast się Chrystusowi poddać. Więc ona pokazuje dobitnie, że wiara w Chrystusa, czy w zmartwychwstanie Chrystusa powoduje, że Jezus dla tej osoby, czy dla osoby wierzącej staje się Panem, staje się Chrystusem, staje się Zbawicielem. Staje się tym wszystkim naraz. Taki człowiek poddaje się nauczaniu Chrystusa, taki człowiek staje się Jego uczniem, podąża za Nim. Wnętrze tego człowieka zostaje zmienione. I ma to wyraz w codziennym życiu, w codziennym chodzeniu z Panem, w uświęceniu, w umartwianiu tego, co grzeszne, co cielesne. Dlatego przy okazji tej pamiątki zmartwychwstania Jezusa, chciałem zachęcić do zadania sobie pytania i odpowiedzenia na nie. Jak ważne jest zmartwychwstanie Jezusa dla Ciebie? Jak ważne jest zmartwychwstanie Jezusa dla Ciebie? Czy wierzysz w ogóle, że Jezus zmartwychwstał? Czy wiara w Jezusa zmienia Twoje codzienne życie? Czy zmienia Twoje serce? Czy zmienia Twoje podejście do Boga? Czy zmienia Twoje podejście do innych ludzi? Oczywiście zgodnie z nauką Pana Jezusa, bo jeżeli ktoś powie, no tak, ja nienawidzę tych Żydów jeszcze bardziej, ja nienawidzę tych homoseksualistów jeszcze bardziej, ja nienawidzę tych cyganów i tak dalej, no to coś nie tak jest z tym chrześcijaństwem, z tą nie w tego Jezusa chyba człowiek uwierzył, tak? Więc generalnie, czy zmienia w taki sposób, że kochamy Boga i ludzi bardziej, tak? Czy traktujemy ich jak bliźnich? Ponieważ w taki sposób potraktował nas Jezus. Czy wiara w Jezusa prowadzi cię do Jego nauczania? Wielu ludzi będzie się bić w piersi, ja kocham Jezusa. A co Jezus chce od ciebie? Czego Jezus nauczał? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Tak, nigdy nie przeczytałem Nowego Testamentu czy Pisma Świętego. Nie interesuje mnie to, bo kocham Jezusa przecież, tak? Więc widać, że to się nie trzyma kupy. Jeżeli ktoś uważa, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus powstał z martwych, że jest Synem Bożym i że głosi Boże Słowo, a do tego Słowa nie idzie, no to coś jest nie tak. To znaczy, że nie wierzy w zmartwychwstanie Jezusa. Czy wiara w zmartwychwstanie Jezusa prowadzi cię do zaufania Jezusowi, że Jego ofiara za twój grzech jest doskonała, jednorazowa i wystarczająca? Tak? Zmartwychwstanie uwiarygadnia co? Ofiarę Jezusa na krzyżu. Jeżeli wierzę w zmartwychwstanie Jezusa, to mnie to prowadzi natychmiast do krzyża, że wierzę, że Jezus umarł za mnie, że Jezus jest ofiarą, doskonałą ofiarą za mój grzech, w związku z tym On jest tym wszystkim, czego potrzebuję. Potrzebuję usprawiedliwienia od Niego. Potrzebuję po prostu uwierzyć w Niego, bo On zachęca mnie do tej wiary. Tak, czyli zmartwychwstanie Jezusa prowadzi do krzyża. Czy wiara w Jezusa daje ci odpoczynek od twoich starań i wysiłków w celu zdobycia zbawienia? Jeżeli wierzę w zmartwychwstanie, to idę do krzyża. I krzyż mówi, wykonało się. Ofiara została złożona, ona jest doskonała, jednorazowa, niepowtarzalna, ty nie musisz nic więcej dodałaś, tylko po prostu przyjmij. Zjednocz się z Chrystusem, tak? Zjednocz się przez wiarę z Nim, a Jego sprawiedliwość, Jego, można powiedzieć, białe szaty staną się twoimi i zostaniesz przyjęty przez Boga, zaakceptowany. Zostaniesz oczyszczony. I wtedy człowiek co? Odpoczywa, bo wie, że już nie musi nic robić, że Chrystus zrobił wszystko na krzyżu, że Chrystus złożył doskonałą ofiarę, która, można powiedzieć, ale uśmierza ten Boży gniew, uspokaja ten Boży gniew spowodowany moim grzechem. Więc zadawajmy sobie te pytania, weryfikujmy swoje serce, nie polegajmy na tym, że chodzimy do kościoła. Tak? Pochodzenie do kościoła nie zbawia. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa zbawia. I oczywiście chodzenie do kościoła jest wyrazem później tej wiary, ale niekoniecznie to, że się chodzi do kościoła chrześcijańskiego, to z automatu oznacza, że jest się chrześcijaninem. Czy wierzysz w zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa? Jeżeli masz wątpliwości, bo każdy może mieć wątpliwości, tak? Nikt się z wiarą nie rodzi, nie przychodzi na ten świat, więc możemy mieć wątpliwości, ale jeżeli masz wątpliwości dotyczące zmartwychwstania Pana Jezusa, to sięgnij do dobrej literatury i spróbuj rozwiać te wątpliwości poprzez przeczytanie właśnie dobrej książki. Taką książką jest na przykład Więcej niż cieśla. Taką książką jest na przykład Sprawa Chrystusa, która podaje różne dowody na to, że Jezus jest tym, za kogo się podawał. Więc korzystaj z tego. Można wypożyczyć z biblioteczki naszej te książki. Więcej niż cieśla można sobie wziąć i uzupełnić, czy zobaczyć, jakie są dowody. Co inni mówią na temat właśnie tego, kim jest Jezus. Jakie są dowody, które mówią, że Jezus jest Chrystusem, Bożym Synem. Więc zachęcam do tego, żeby wyjaśniać te wątpliwości, bo to nie wstyd, żeby je mieć, tak? Wstyd może być, jak się z tym nic nie robi. Ale jak się szuka, to Bóg odpowiada. Dlatego wołaj też do Boga, żeby Pan Bóg ci pokazał, pomógł ci uwierzyć, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Żeby Bóg ci pokazał te różne dowody, które za tym przemawiają. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że całe chrześcijaństwo stoi na gruncie zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa i ono się opiera na tym, że Jezus zmartwychwstał. I Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty otworzyłeś nasze oczy i dałeś nam uwierzyć w to zmartwychwstanie. I że możemy budować na tym solidnym fundamencie, którym jest Chrystus, a którego Ty potwierdziłeś, że jest Twoim Synem właśnie w mocy przez zmartwychwstanie. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że nie można być chrześcijaninem, nie wierząc w zmartwychwstanie. Nie można być. I Ojcze, dzięki Ci za to, że właśnie poprowadziłeś nas do tego miejsca nie tylko krzyża, nie tylko Golgoty, ale też pustego grobu. I że uwierzyliśmy. Nie wbrew logice, ale przyjmując różne te argumenty, dowody, uwierzyliśmy, że Jezus naprawdę powstał z martwych i On żyje. I On króluje. I że mogliśmy Mu się poddać jako Panu, jako Zbawicielowi i że możemy za Nim podążać. Pomagaj nam w tym podążaniu za Nim, abyśmy byli Jego godnymi naśladowcami, abyśmy byli ludźmi, którzy kochają Chrystusa i służą Jemu i poddają się Jemu, nawet w trudnych rzeczach. Panie, prowadź nas, błogosław nas i niech Twoje zmartwychwstanie umacnia nas w podążaniu za Tobą i w patrzeniu w przyszłość. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty dajesz nadzieję, czy też pewność zbawienia, pewność tego, że to nasze zmartwychwstanie nastąpi, kiedy Pan Jezus powróci. Ojcze, bądź uwielbiony przez Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.